Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Liczb w historii zbawienia. Część pierwsza. Określenie Księga Liczb jest tłumaczeniem greckiej nazwy Artichmoi, której w łacińskiej wersji odpowiada określenie Numeri. Tłumacze Septuaginty podjęli prawdopodobnie starszą tradycję hebrajską, w której księgę tę nazywano piątą, księgą Tory, i dodawano do tego określenia słowa poddani musztrze. Nazwa ta odzwierciedla nasuwające się po lekturze dzieła wrażenie, że opisane w niej wydarzenia mają charakter militarny i przypominają rodzaj marszu wojskowego. Idąc tym śladem, księgę można podzielić na dwie zasadnicze części. Przygotowanie planu marszu, opisane w pierwszych 10 rozdziałach, oraz jej wykonanie, przedstawione w rozdziałach następnych. Istnieje jednak także inna możliwość podziału księgi. Zawiera ona bowiem relacje o dwóch spisach ludności oraz wiele innych wyliczeń, jak na przykład sumę ofiar złożonych przez przywódców plemion, czas służby lewitów, liczbę dni potrzebnych na oczyszczenie, liczbę zwierząt przeznaczonych na ofiary przy okazji świąt, podział łupów. Tradycja hebrajska stosuje dziś jednak częściej inny tytuł dla tej księgi – na pustyni. Wyraża on ważny aspekt związany z jej treścią. Większość wydarzeń rozgrywa się w niej bowiem w scenerii pustyni. Sam zwrot na pustyni jest jednak dopiero piątym słowem w pierwszym zdaniu tego dzieła. Czasem więc używa się w tradycji żydowskiej, zgodnie z przyjętą zasadą pierwszego słowa, i powiedział. Podział strukturalny Księgi Liczb nie jest sprawą łatwą. Większość badaczy kieruje się tu kryteriami geograficznymi i bierze pod uwagę trzykrotną zmianę scenerii, w której rozgrywają się opisywane wydarzenia. Mając to na uwadze, księgę można podzielić na trzy części. Pierwsza to pobyt na Synaju, następna opisująca wędrówkę po pustyni do Kadesz Barnea i wreszcie ostatnia rozgrywająca się w Moabie, gdzie zaczynają się podbój za Jordanii i przygotowania do wkroczenia na zachodni brzeg Jordanu. Egzegeci różnią się jednak w kwestii ustalania granic dla poszczególnych części takiego podziału księgi. Części badaczy proponuje zatem podział na dwie części, uważając, że nie ma w zasadzie żadnych formalnych wskazówek uzasadniających wyróżnienie drugiej części księgi. W ich opinii Moab jest w zasadzie tylko drugim etapem pobytu na pustyni po opuszczeniu Synaju. Kryterium pozwalającym na taki podział jest, wspomniany wcześniej, militarny koloryt księgi. Przygotowania opisane w pierwszych 10 rozdziałach mają cechy organizowania się na sposób wojskowy i nie dotyczą jednego tylko etapu dalszej wędrówki, ale całej drugiej części. Z tego względu dwa obecne w drugiej części motywy, plan i wykonanie, pozwalają na potraktowanie obu kwestii jako dwóch etapów jednego dzieła. Za takim podziałem opowiada się m.in. Jean-Louis K., wskazując jednocześnie, iż należy dokonać podpodziału drugiej części. Można tu bowiem wyróżnić dwie sekcje. Izrael zaczyna marsz na Synaju i wędruje w kierunku Ziemi Obiecanej, a potem zaczyna podbój tego terytorium. Jego zdaniem kampania militarna w drugiej części nie jest dokładnie taka sama. Czasowniki opisujące fakt, że Izrael zdobył terytorium i się na nim osiedlił, pojawiają się dopiero w znajdującym się w 21 rozdziale księgi opowiadaniu o wojnie z Sihonem, królem Amorytów. Od tego momentu narracja skupia się na temacie podboju. Dlatego badacz ten proponuje następujący podział księgi. Pierwsza część to przygotowanie kampanii, druga natomiast to wykonanie planu. Ma ona dwa etapy. Pierwszy – wędrówkę przez pustynię i drugi – początek podboju. Inną jeszcze, szeroko dyskutowaną, propozycję dwuczęściowego podziału Księgi Liczb sugeruje Dennis Olson. Jego zdaniem kryterium takiego podziału mogą wyznaczać dwa spisy ludności, o których mowa w rozdziałach 1 i 26. Zwrot 40 lat na pustyni stanowi element przejścia od starej generacji Izraelitów, pokolenia Eksodusu, do nowej, będącej pokoleniem podboju. Proponuje w związku z tym podział pokoleniowy. Po przygotowaniach do wymarszu, opisanych w pierwszych 10 rozdziałach, Izraelici ruszają w drogę i od razu zaczynają się buntować, co znajduje swój szczytowy moment w wydarzeniach związanych z misją wywiadowców, przedstawioną w 13 i 14 rozdziale. W tym momencie pokolenie wyjścia zostaje skazane na wymarcie na pustyni bez możliwości wejścia do Ziemi Obiecanej. Dalsza część księgi opowiada o kolejnej serii buntów i śmierci większości tego pokolenia. W międzyczasie Bóg daje jednak także nadzieję na przyszłość poprzez militarne zwycięstwa, jakie odnoszą Izraelici w tym okresie. Kulminacyjny moment dla tego motywu znajduje się w rozdziałach od 22 do 24, których treścią jest opowiadanie o Balaamie i jego błogosławieństwie udzielonym Izraelowi. W rozdziale następnym opisany jest jednak kolejny bunt, wzniecony przez resztę starego pokolenia Izraelitów, która ostatecznie zostaje wytracona w Baal Peor. Druga część rozpoczyna się 26 rozdziałem księgi i związana jest z kolejnym spisem ludności. Poza kilkoma formalnymi podobieństwami do części pierwszej, zawiera także istotne różnice. Nie mówi się tu już o liczbie tych, których spisano za pierwszym razem i wspomina się z tego pokolenia jedynie dwóch wiernych wywiadowców, Jozuego i Kaleba. W drugiej części zmienia się też ton opowiadania. Bardziej niż bunt i śmierć dominuje tu życie i nadzieja. Nie opowiada się o śmierci żadnego Izraelity, a kontrowersje znajdują zawsze swoje pokojowe rozwiązanie. Historia nowego pokolenia zaczyna się u wrót Ziemi Obiecanej. Propozycja ta, choć ciekawa, ma jednak swoich przeciwników. Errol Davis stwierdza wprawdzie, że zawiera ona w sobie wiele ciekawych obserwacji, ale nie można zgodzić się z tym, że decydujący przełom strukturalny dokonuje się w 26 rozdziale. Jak zauważa ten badacz, w pierwszej części proponowanego przez Denisa Olsona podziału także nie brak atmosfery pełnej optymizmu i nadziei. Do takich pozytywnych akcentów należą wspomniane zwycięstwa militarne pokolenia Eksodusu i błogosławieństwo Balaama. Z drugiej strony także dla drugiego pokolenia istnieje groźba śmierci na pustyni, podobnie jak miało to miejsce w przypadku pokolenia wyjścia. W konsekwencji zdecydowana większość badaczy preferuje dziś podział Księgi Liczb według kryterium geograficznego. Podziały strukturalne, o których była już dzisiaj mowa, są niewątpliwie próbą odczytania orędzia teologicznego zawartego w księdze. Trzeba jednak przyznać, że jego spójna interpretacja napotyka wiele trudności, gdyż tematyczne połączenia niektórych fragmentów są czasem bardzo luźne. Można jednak wskazać na jeden zasadniczy temat, który tworzy nić przewodnią dla całego dzieła. Jest nim wędrówka Izraela do Ziemi Obiecanej. Przesłanie teologiczne Księgi Liczb akcentuje zatem, że przed każdym pokoleniem leżą zawsze dwie możliwości. Pierwszą jest bunt, którego konsekwencją jest utrata szansy na pobyt w Ziemi Obiecanej. Druga polega natomiast na zaufaniu Bogu i w jego konsekwencji zachowaniu tej szansy. Wykład księdza profesora Janusza Lemańskiego przeczytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107 i 6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.